Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Odkąd sięgam pamięcią, wspomina Ingmar Bergman w swoich biograficznych zapiskach, byłem opanowany chorobliwym strachem przed śmiercią. Ów strach, jak przyznaje, miał swoje źródło w religijnych wyobrażeniach, jakie wyniósł z rodzinnego domu. Domu mocno osadzonego, za sprawą ojca, pastora i zarazem despoty, w rygorystycznej tradycji luterańskiej. Zrealizowana w 1956 roku Siódma Pieczęć należy obok Gości Wieczerzy Pańskiej i Milczenia do tych filmów, w których reżyser podejmuje tak istotny dla siebie problem stosunku człowieka do śmierci, chrześcijaństwa i Boga.
Akcja opowieści została osadzona w Europie z czasu wojen krzyżowych. Średniowiecze w oczach Bergmana to epoka, której wyobraźnię kształtują malowidła umieszczone na ścianach kościołów. Widzimy tam obrazy aniołów i diabłów, liczne wizerunki śmierci, piekielne pejzaże z rzeszami potępionych oraz niezliczone inne przedstawienia. Wszystkie one sprawiają, że w świadomości ówczesnych to, co nadprzyrodzone, staje się nieomal namacalne i przenika się z ziemską rzeczywistością. Tańce śmierci skierowują uwagę ku sprawom ostatecznym, a podsycane przez kaznodziejów poczucie ludzkiej grzeszności i znikomości każe ze zgrozą myśleć o własnym końcu – memento mori. To właśnie z tych malowideł, którym za młodu przyglądał się reżyser w świątyniach podczas płomiennych kazań ojca, zaczerpnięte zostają zasadnicze motywy Siódmej Pieczęci, takie jak śmierć grająca w szachy czy napawający grozą pochód biczowników.
W prologu filmu, na tle mrocznego krajobrazu, głos zza kadru przywołuje zdania z Apokalipsy. Zwiastują one kulminację Bożego gniewu, mającego dotknąć tych, którzy przeżyli wcześniejsze nieszczęścia i kataklizmy. Egzegeza biblijna często porównuje otwarcie przez baranka siódmej pieczęci z dziewiątą plagą, jaką było nastanie ciemności, które spowiły Egipt faraonów. Również w filmie Bergmana ciemności kryją ziemię, zarówno te zewnętrzne, jak i wewnętrzne.
Powracający po 10 latach z wyprawy krzyżowej rycerz Antonius Block nie ma już w sobie tej wiary, która kazała mu niegdyś porzucić dom i młodą małżonkę, aby dołączyć do obrońców Ziemi Świętej. Z długiej podróży pełnej niebezpieczeństw, okrucieństw i śmierci przywozi jedynie zwątpienie, któremu towarzyszy metafizyczny lęk i natarczywe pytanie o to, czy Bóg istnieje. Rycerza nie zadowala wydana na pastwę zwątpień wiara. On chce wiedzieć, chce uzyskać namacalny dowód tego istnienia. A tymczasem Bóg, o ile istnieje, skrywa przed nim swoje oblicze. Dręczące go pytanie powraca tym natarczywiej, że rodzinny kraj wita go procesjami pokutników ogarniętych panicznym strachem przed śmiercią od szalejącej zarazy i stosami, na których płoną kobiety podejrzewane o kontakty z diabłem.
Słyszysz mnie? Słyszę. Chcę wiedzieć, a nie wierzyć. Nie przypuszczać, ale wiedzieć. Chcę, aby Bóg wyciągnął do mnie rękę, odsłonił swoje oblicze, przemówił do mnie. Ale On milczy. Wołam do Niego z ciemności, ale czasem wydaje się, że tam nikogo nie ma. Być może tam nikogo nie ma. Wobec tego życie jest absurdalnym koszmarem. Nikt nie może żyć ze śmiercią przed oczyma i w przeświadczeniu, że wszystko jest nicością. Większość ludzi nie zastanawia się ani nad śmiercią, ani nad absurdem życia. Wszelako pewnego dnia staną na najdalszym krańcu życia i spojrzą w ciemność. Tak, tego dnia. Wiem, co masz na myśli. Musimy stworzyć sobie obraz naszej bojaźni i obraz ten nazwiemy Bogiem. Zadręczasz się.
Śmierć, ukazana jako czarno odziana postać o kredowo-białej twarzy, przychodzi również po Bloka. Ten, pragnąc zyskać na czasie, proponuje jej partię szachów. A dopóki trwać będzie gra, on pozostanie przy życiu. Podczas gdy rycerz targuje się ze śmiercią i wadzi się z Bogiem, domagając się od niego znaku, jego giermek cieszy się życiem. Śpiewa frywolne piosenki i stara się pomagać ludziom. Jego już nie nękają żadne lęki. Bóg, piekło czy niebo to tylko ludzkie wymysły, z którymi pozwoliła mu się pożegnać długa wyprawa. Niepewność wiary i strach przed życiem po śmierci zamienił na całkiem świecki humanizm.
Przeciwieństwem giermka jest Rawal, wymowny teolog, który przed laty skłonił rycerza do udziału w krucjacie. Trudny czas zarazy sprawił, że i on rozstał się z wyznawaną niegdyś żarliwie wiarą. Porzuciwszy uniwersytet, rozpoczął żywot złodzieja i awanturnika.
Czemu się dziwisz? Okradam zmarłych. Teraz można się godziwie wzbogacić. Pewnie chcesz pobiec do wioski naskarżyć. To się na nic nie zda. Każdy dba o własną skórę. Nie próbuj wrzeszczeć. Nikt cię nie usłyszy, ani Bóg, ani ludzie. Czy to nie dziwne?
W tym świecie, od którego Bóg wydaje się odwracać swoje oblicze, jedynym jasnym punktem pozostaje małżeństwo wędrownych kuglarzy z malutkim synkiem. On nazywa się Jow, a ona Mija. Ich imiona jednoznacznie nawiązują do Józefa i Maryi, a więc w zamyśle reżysera mają kojarzyć się ze świętą rodziną.
Niewykształcony i dobroduszny Jow cieszy się prostą wiarą, która pozwala mu wszystko przyjmować z pokorą i pogodą ducha. To rodzaj mistyka prostaczka, który w sposób niemal namacalny odczuwa tę drugą, niedostępną dla wątpiącego rozumu stronę rzeczywistości. Mija, chociaż nie bardzo wierzy w różne widzenia męża, kocha go całym sercem. I właśnie ta wzajemna miłość, wraz z wiarą lokującą się gdzieś na obrzeżach instytucjonalnego kościoła, okaże się zwycięska.
Zbudź się, Mija, zbudź się. Widziałem coś i muszę ci o tym opowiedzieć. Co się stało? Widziałem widzenie. Nie, to nie było żadne widzenie, to było rzeczywiste, naprawdę. Znowu miałeś widzenie. W każdym razie widziałem ją. Kogo? Matkę Boską. Naprawdę ją widziałeś? Była tak blisko, że mogłem jej dotknąć. Na głowie miała złotą koronę, a odziana była w niebieską szatę, w złote kwiaty, szła boso. A w wysmukłych, opalonych ramionach trzymała dzieciątko i uczyła je chodzić. Gdy mnie tylko dostrzegła, uśmiechnęła się. Łzy stanęły mi w oczach. Kiedy je wytarłem, zniknęła. Na niebie i na ziemi zaległa wielka cisza.
W ostatniej scenie filmu, która stała się już dziś klasyczna, widzimy, jak Jow i Mija wpatrują się w odległy horyzont. Na wzgórzu, na tle zachodzącego słońca, widzą sunące w powolnym korowodzie czarne sylwetki. To śmierć, idąca na czele pochodu, wyprowadza z tego świata rycerza, jego giermka, teologa apostatę oraz wielu innych, z którymi tego dnia zetknął ich los.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.